Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, co ma być krokiem do odblokowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Dziś w audycji między innymi o politycznym sporze, który powstał wokół tzw. kamieni milowych, a także o szansach na szybką wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Przed mikrofonem Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami w studiu także wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni i radny podlaskiego sejmiku Maciej Żywno. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Debata i głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym odbyły się w Sejmie. Gdyby senator Jacek Bogucki na chwilę przeniósł się do sejmowych ław, to jakby zagłosował? Czy tak jak większość PiSu, czyli za, czy przeciwko, jak Sławomir Zawiślak i Teresa Hałas, czy może wyjąłby pan kartę do głosowania, jak Antoni Macierewicz?
Zagłosowałbym zdecydowanie za, zdając sobie sprawę, że być może i ten ruch, i kolejne ruchy Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, w tym przypadku wspieranej przez część opozycji, przynajmniej milczeniem, czyli wstrzymaniem się od głosu, nie rozwiążą problemu KPO, ale no trzeba pokazać dobrą wolę, bo część tych zarzutów jest absurdalnych co do praworządności w Polsce. Jesteśmy jednym z najbardziej praworządnych krajów na świecie. Gdy patrzę, co dzieje się w sądach, choćby w Niemczech, kiedy Polka, która urodziła w Niemczech dziecko, a ojciec jest Niemcem, nie ma szans na to, żeby być dalej matką przy rozwodzie. Dzieci są odbierane. No to są takie skrajne przypadki traktowania przez sądy przedmiotowo ludzi w innych krajach.
Ale premier Mateusz Morawiecki ocenia, że sądownictwo w Polsce zostało doprowadzone do stanu półzapaści.
No tak. Sądownictwo w Polsce jest dziedziną, w której ja w parlamencie jestem od 2005 roku. 80% ludzi, którzy przychodzą do mnie do biura, czy to jako do posła, czy to senatora, przychodzą ze skargami na sądownictwo. I biorąc poprawkę na to, że często są to subiektywne odczucia ludzi, to jednak jest też i część obiektywnej prawdy w tych zarzutach wobec stanu sądownictwa. Ono jest postkomunistyczne, ono się nie zreformowało i to nie chodzi, że tam są źli ludzie, tylko system prowadzi do tego, że przejmują złe nawyki często, przejmują złe zachowania, no choćby to stwierdzenie już słynne przecież ich historyczne o kaście nadzwyczajnej. Uzasadniają, że sądownictwo jest w złym stanie, no ale niestety nie udało nam się tego rozwiązać. To jest problem każdej zmiany ustroju, każdej zmiany rewolucyjnej, bo przecież taką zmianę chciał wprowadzić Zbigniew Ziobro, że no nie ma bardzo kim zastąpić systemu, który jest skostniały, korporacyjny, no a każda korporacja dąży do tego, żeby być kastą nadzwyczajną.
A czy rewolucyjną zmianą jest zatem przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego? To zakłada właśnie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.
Ja nie kończyłem prawa, nie jestem prawnikiem, więc trudno mi się tak do końca wypowiadać w sprawach merytorycznych, na ile to rozwiązuje problem. Natomiast wydaje się z tego, co analizowałem, że powinno to rozwiązać spór, który mamy z Komisją Europejską o tak zwaną praworządność, a tak naprawdę jest to spór głębszy, bo to jest spór o to, kto ma rządzić w którym kraju, no bo przecież nie przypadkiem raptem tam, gdzie rządzi prawica, to czegoś Komisja Europejska nie akceptuje, a tam, gdzie rządzą złodzieje z Brukseli, ja nie mówię o mieście, tylko ci, którzy są w Parlamencie Europejskim, no bo przecież ostatnie informacje o tym, ilu europarlamentarzystów prawdopodobnie kradło, no a paru już siedzi.
A mówi pan o eurodeputowanym Czarneckim?
Tak, tak.
Czarneckim, który za przejazdy wziął pieniądze.
Nie, mówię o eurodeputowanych innych krajów, którzy brali miliony i O pieniądzach to lepiej niech pan przewodniczący się nie wypowiada, bo najpierw pokażcie swoje finanse partyjne.
Bardzo prosty sposób, wyraźnie.
Nasze są
bardzo przejrzyste w oparciu o spółki Skarbu Państwa.
Więc tutaj jeśli chodzi o rozwiązanie problemów sporu pewnie z Brukselą, sporu, a tak naprawdę sporu inspirowanego przez Donalda Tuska i jego grupę w Parlamencie Europejskim, no bo przecież to oni wymusili na Brukseli, na swoich kolegach z Brukseli, żeby tak się zachowywali wobec Polski.
A czy podziela pan obawy polityków Solidarnej Polski, że Bruksela właśnie dyktuje nam, jak powinien wyglądać ustrój prawny w Polsce?
Wchodząc do Unii Europejskiej przyjęliśmy niestety i dobro i zło. Złem jest między innymi narzucanie pewnych rzeczy, które wykraczają poza traktat europejski albo są na pograniczu traktatu europejskiego, więc no tutaj zgadzam się.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na uzależnienie wypłaty unijnych funduszy od oceny praworządności.
Bo to była konieczność, bo byliśmy w mniejszości, zdecydowanej mniejszości, żeby zablokować to. Ale trzeba pamiętać, że my musimy pokazać dobrą wolę. Chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile kamieni milowych zrealizujemy, nawet jak wszystkie zrealizujemy, to nie chodzi w tym sporze o Polskę. Zresztą Szymon Hołownia ostatnio to powiedział. Jak zmieni się władza, będzie od razu następnego dnia KPO. No to
pogląd bardzo bliski wiadomo, politykom Solidarnej Polski.
To wiadomo od początku. Tak, tylko my musimy to Polakom pokazać, a pokazać można tylko w taki sposób, żeby po prostu wszystkie warunki, na ile to jest oczywiście możliwe, zrealizować i pokazać dobrą wolę ze strony Polski, a wykazać złą wolę ze strony Komisji Europejskiej, inspirowaną przez naszą totalną opozycję.
W głosowaniu w Sejmie Solidarna Polska głosowała przeciwko, tak samo jak Polska 2050, czy politykom ugrupowania Szymona Hołowni nagle stały się bliskie poglądy Zbigniewa Ziobry.
Zdecydowanie bliskie są cały czas te same poglądy związane z praworządnością w Polsce i to jest wartość, która spowodowała, że karku nikt nam nie złamał i klejenie teraz nas z ziobrystami jest ponurym, czarnym żartem, niezgodnym z prawdą. Tutaj jest, warto podkreślić, poprawki proponowane przez Polskę 2050 nie zostały przyjęte przez większość, co też oznaczało od początku, że jasno mówiliśmy, że nasi posłowie i posłanki takiego formatu ustawy nie poprą. Finałem tego jest również to, że premier nie w czasie głosowania nad ustawą, czy chwilę wcześniej, ale zaraz po niej, sam określił, panie senatorze, że te pieniądze będą w trzecim, czwartym kwartale roku. I teraz przy pana długim wywodzie pełnym sprzeczności warto odnieść się do tego, że trzeci, czwarty kwartał to jest okres wyborów i to Polacy zdecydują w takim razie, kto po wyborach będzie mógł środki z Krajowego Programu...
Oby Polacy, nie Bruksela decydowała, kto w Polsce będzie
rządził. Krajowego Programu Odbudowy będzie decydował. Mamy sytuację, w której zarówno nie mamy KPO, jak również mamy historyczną wpadkę w większości praktycznie wszystkich regionalnych programów operacyjnych, tak jak teraz fundusze dla Podlaskiego hucznie odpalane, a tak naprawdę dwa lata po terminie, w którym powinny być już wdrażane i mamy historyczne opóźnienie we wdrażaniu środków i szukacie wszędzie winnych, tylko nie w szeregach własnego rządu, który nie potrafi prowadzić negocjacji z Unią Europejską, który tak jak pan dzisiaj obraża z jednej strony eurodeputowanych, mówiąc, że są tacy, którzy są złodziejami, no dlatego zapytałem, a pan Czarnecki to nie? Kilkaset tysięcy na lewe przejazdy też o czymś świadczą, więc ja raczej brnąłbym w tym kierunku, żeby nie generować tam, gdzie są pojedyncze przypadki eurodeputowanych, którzy się zachowują nieetycznie.
To nie dużo. Tak?
No, na kilkuset.
To nie dużo.
Ale jednak bądź co bądź, prawo stanowi cały Parlament Europejski, a my jednak z tych środków chcemy korzystać. I tutaj to jest z jednej strony obrażanie Unii Europejskiej, mówienie, że te KPO to... W tym samym studiu z panem ostatnio, jak się widzieliśmy, to słyszałem, że KPO to same pożyczki, to tylko zaciągania. Teraz się nagle okazuje, że jednak to są potrzebne pieniądze, więc wy się zdecydujcie. Zdecydujcie się na to, że Polska w obecnej sytuacji potrzebuje środków unijnych, potrzebuje mądrego wsparcia, zarówno w postaci udzielanych dotacji, jak i niskoprocentowanych pożyczek, bo to są najlepsze pieniądze w tej chwili do dyspozycji dla naszych przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych i musimy akurat o to powalczyć. Ale jednocześnie nie może być tak, jak słyszymy, że ustawa jest niekonstytucyjna, ale w ramach kompromisu się za nią zagłosuje. Właśnie posłanki i posłowie Polski 2050 postanowili, że w tym momencie utrzymują ten kierunek, utrzymują ster związany z tym, że ma być zagwarantowana praworządność w Polsce, a i tak właśnie wszyscy teraz mówią łącznie z obozem rządzącym, że ta ustawa w postaci i w kwestii środków unijnych z Krajowego Programu nic nie zmienią, dlatego, że będą z końcem roku dopiero możliwe do dyspozycji. Więc...
Panie przewodniczący, ale na to, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ustawa o Sądzie Najwyższym, to jest argument Solidarnej Polski, czyli ten argument jest zbieżny też z partią Szymona Hołowni.
Ja dalej uważam, że nie ma co sklejać tutaj jakiegoś dziwnego sojuszu, bo go nie ma. Polska 2050 była cały czas trwała w poglądach związanych z tym, że praworządność musi być utrzymana. Ja nie wchodzę w wewnętrzną bitwę Zjednoczonej Prawicy między ziobrystami a Prawem i Sprawiedliwością, bo tu ewidentnie chodzi o wewnętrzny spór, który spowodował, że Zjednoczona Prawica nie miała własnej większości w Sejmie i skorzystała w tym momencie z takiej, a nie innej drogi wsparcia. Zobaczymy, co będzie w Senacie. To jest też dobre pytanie do pana senatora, jak zamierzacie pracować nad ustawą w Senacie, czy w jakiej odsłonie to wróci do Sejmu, a jak wróci do Sejmu, to wtedy znowu będzie bardzo ciekawe głosowanie.
Tymczasem unijny komisarz Didier Reynders oficjalnie popiera rządową nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli Polska 2050 nie zgadza się z oceną unijnego komisarza, czy unijny komisarz na Twitterze wprowadza wszystkich w błąd, że to jest obiecujący krok do wypełnienia zobowiązań wynikających z polskiego KPO?
To zdecydujmy się na to, kto w pierwszej kolejności ma tą ustawę oceniać. Czy polscy parlamentarzyści, polska konstytucja i my jesteśmy zdecydowanie za tym i za praworządnością, czy w zależności od potrzeb to, co mówi rządząca koalicja, że raz dyktuje Bruksela, co dzisiaj też słyszeliśmy, pan senator wyraźnie to podkreślał, a raz patrzcie, jednak się z tym zgadzają. Podstawą jest to, że ustawa nie jest zgodna z polską konstytucją i posłanki, posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni głosowali zgodnie z kursem, który mamy przyjęty na utrzymanie i odzyskanie praworządności. Ta ustawa tego zupełnie nie gwarantowała i to jest ocena. Możemy łapać przez całą Europę różne głosy, natomiast kwestią końcową, która jest istotna, to taka, że w parlamencie większość zagłosowała za tą ustawą i dokument poszedł do Senatu i dalej jest w grze.
A czy pańskim zdaniem nie powinno się przyjąć tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, skoro są przesłanki o tym, że Komisja Europejska może pozytywnie ją ocenić, żeby te środki z KPO trafiły do Polski, a dopiero później zająć się zmianą przepisów, kiedy już zakontraktujemy te pieniądze w kraju?
Ale wyłapujemy jakieś fragmenty. Jak można przyjąć ustawę, która jest niezgodna z konstytucją? Wspomniany komisarz odnosi się do określonych fragmentów ustawy, ale też wszystkich kroków milowych, które są przed nami. Premier polskiego rządu już po przegłosowaniu ustawy mówi, że i tak te pieniądze będą na koniec roku, a nie teraz, więc przestańmy mieszać ludziom w głowie i niech parlamentarzyści dalej pracują nad tą ustawą w Senacie. To, co się wydarzyło w Sejmie, jest już za nami.
A niezgodność z konstytucją opiera się na przeniesieniu sądów dyscyplinarnych, postępowań dyscyplinarnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Także, ale również to, że przypominam, Polska 2050 wnosiła 4 poprawki i 4 poprawki zostały w bezpardonowy sposób, bez praktycznie omawiania, odrzucone. Gdyby te poprawki były wniesione, można byłoby dyskutować na temat poparcia dla całej ustawy.
Krytycznie o nowelizacji przepisów wypowiadał się m.in. Sąd Najwyższy, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowa Rada Sądownictwa czy w Senacie Jacek Bogucki. Bez żadnych wątpliwości zagłosuje za przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Bez poprawek, tak jak chce premier Mateusz Morawiecki.
Ale ja już powiedziałem, że zagłosuję za, aczkolwiek z wątpliwościami co do skuteczności tego kroku, a nie co do samej ustawy. Natomiast wydaje mi się, że zachowanie Szymona Hołowni jest bardzo proste i jednoznaczne.
Trzeba być zgodnym z wartościami praworządności.
Prokuratorem generalnym. No i Szymon Hołownia pewnie doszedł sobie do wniosku, że jego problemy z prawem dotyczące finansowania partii skończą się, jak zagłosuje tak, jak chce Zbigniew Ziobro. Ale to jest liczenie... Ja znam Zbigniewa Ziobro, przecież byłem w Solidarnej Polsce przez jakiś czas, byłem założycielem tej partii, współzałożycielem.
Czyli rozumiem, pan senator nas straszy.
Tym, nie, w związku z tym jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro nie ulegnie takim próbom zabiegów o to, żeby odstąpić od egzekwowania prawa. No musicie odpowiedzieć za to, że finansujecie działalność polityczną bezprawnie.
Szanowny panie, bzdury pan opowiada i ślizga się po linii pomówienia. Jest jasno wyjaśnione między partią, która, i to wyjaśnialiśmy i dlatego została złożona skarga do sądu. Jeżeli partia polityczna nie ma konta, i to wyjaśnialiśmy, i rozpoczyna działalność, które notabene pan właśnie wspomniał, sądownictwo, które od 7 lat tak pięknie reformujecie i powoduje, że przez ponad 2 lata nie było w stanie zarejestrować partii, to partia może funkcjonować po jej zarejestrowaniu, uprawomocnieniu się wyroku i założeniu konta. I nie ma żadnego dziwnego lub niejasnego finansowania. Jest to przejrzyste i na każdym kroku to informujemy. Bardzo chętnie zainteresujemy się w kolejnej odsłonie waszym finansowaniem, kampanii, na co nie chcecie odpowiadać, kiedy do Europarlamentu, do parlamentu osoby ze spółek Skarbu Państwa wpłacają na wasze kampanie potężne pieniądze i jest to legalne. Kiedy teraz w kodeksie wyborczym wprowadzacie zapis, który w przepiękny sposób umożliwia każdej osobie prowadzenie kampanii wyborczej na rzecz na przykład pana i wtedy praktycznie omijając limity i to będzie znowu dodatkowe finansowanie. Zakładacie mnóstwo sytuacji, w których te pieniądze krążą. Wystarczy pozerkać w oświadczenia majątkowe samorządowców, nawet podlaskich z Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy tak nie było, żeby tak aż rozpychały się w portfele działaczy Prawa i Sprawiedliwości, więc naprawdę rozumiem, że straszy nas pan Ziobro, ale jedyne, co może powstrzymać, to jesienne wybory i zmiana rządów w Polsce, przywrócenie praworządności i możliwość rozliczenia takich właśnie sytuacji. Polska 2050 Szymona Hołowni na każdym kroku jest gotowa do udzielania wszelkich wyjaśnień i to robi, z niczym się nie kryje. Nie ucieka przed dziennikarzami, tak jak wasi działacze, jak oglądamy w różnych stacjach telewizyjnych, którzy odmawiają wyjaśnienia, na co oczekują obywatele, żeby doskonale wiedzieć, czemu na tą czy na inną kampanię osoby zostały wpłacane tak duże kwoty. Ja zresztą gratuluję wam naprawdę takich sympatycznych kolegów, którzy wpłacają tak duże kwoty na pojedyncze kampanie i to wszystko będzie rozliczone. Proste.
Do tej pory wszystkie kampanie finansowałem sam, nigdy nikt na moją kampanię nie wpłacał. Natomiast jeśli chodzi o działalność Szymona Hołowni, ale to co, ja mam rozumieć, że ta partia nie funkcjonowała, że to wszystko, co widzieliśmy, to był jakiś miraż, fatamorgana, bo partii nie było, tylko było stowarzyszenie.
Panie senatorze, tak, ale niech pan zwróci...
Ta wszystka działalność, to jeżdżenie, te wystąpienia, to spotkania z ludźmi, tego nie było?
Szanowny
no
panie,
to jest oszukaliście
pan,
Polaków,
jest pan tyle
albo oszukaliście
lat, nie, jest pan tyle prawo. Lat w parlamencie, wie pan doskonale, że ruch społeczny, jak się tworzy i opiera się o organizację pozarządową, to zanim nie ma partii, funkcjonuje w obrębie stowarzyszenia i organizacji, plus
tak, ale była
to, co
strona,
było związane...
Były inne wydatki związane strona, z funkcjonowaniem partii.
No i pan już zaczyna kłamać i naprawdę ja pana ostrzegam, żeby pan się nie galopował tak daleko w pomówienia, bo pan przesadza. Jeżeli strona chociażby była stroną stowarzyszenia, jeżeli jest klub parlamentarny, który ma swoje swoje prawne ustosunkowanie w Sejmie, to funkcjonuje. Niech pan po prostu nie obraża tysięcy ludzi z samej części stowarzyszeniowej. Niech pan nie obraża ludzi, którzy pracują i niech pan naprawdę zajrzy do wymiaru sprawiedliwości.
Rewizor, po jednej stronie biurka siedział Szymon Hołownia, działacz społeczny, po drugiej stronie biurka siedział Szymon Hołownia, polityk. I to były dwie różne osoby.
Wie pan co, naprawdę pana oskarżenia już przekraczają dobry smak. Tak, no, przez cały czas. Ja tylko mówię o tym. Jeżeli wymiar sprawiedliwości, który nadzoruje od ponad 7 lat Prawo i Sprawiedliwość, nie potrafi zarejestrować partii, bo robi wszystko, żeby jej przez 2 lata nie zarejestrować, no to bierzecie odpowiedzialność za to, że są utrudnienia formalne, funkcjonowania. Tak? Nie, partia nie działa. Partia mogła działać od kwietnia, od momentu, kiedy została prawnie zarejestrowana. I niech naprawdę pan tutaj postawi kropkę nad tym, bo ślizga się pan na naprawdę poprawnym aspekcie pomówienia i będą wyciągane z tego konsekwencje, bo nie wolno wprowadzać opinii publicznej bezkarnie w błąd, kiedy sami odpowiadacie za to, że wymiar sprawiedliwości podległy pod pana dawnego kolegę z Solidarnej Polskiej, a obecnego koalicjanta Zbigniewa Ziobro, robił wszystko, żeby sąd w Warszawie, bo to jest jedyny sąd, który rejestruje partię, przez 2 lata uniemożliwiał skuteczne jej zarejestrowanie. I to jest kropka.
No to wracając do reformy sądownictwa. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, o czym dzisiaj rozmawiamy, przenosi sprawy dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego i rozszerza możliwości stosowania tak zwanego testu niezawisłości. Pozwala on na kwestionowanie statusów sędziów powołanych z udziałem nowej KRS. Prezydent Andrzej Duda stawia sprawę jasno. Nie ma zgody na kwestionowanie statusu sędziego. Czy wierzą panowie, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę, obecną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym w takim kształcie, jak przyjął ją Sejm?
Jeszcze tutaj wspominał pan przewodniczący, że Senat będzie pracował. Być może część z tych poprawek, które pojawią się w Senacie, zostanie przyjętych potem przez Sejm i ustawa w ostatnim kształcie będzie spełniać oczekiwania także pana prezydenta. Chociaż dzisiaj, nawet jadąc do Białegostoku, słuchałem wypowiedzi kogoś, tylko nie pamiętam, kto to mówił, bo w trakcie włączyłem wiadomości, kogoś z kancelarii pana prezydenta, kto mówił, że prezydent ma 4 bodajże możliwości i z jednej z nich skorzysta, więc dopiero wtedy będzie podejmował decyzję, jak będzie ostateczny kształt na biurku. No i co jest słuszne, i jako nieprawnik nie podejmuje się wypowiadać na ten temat, żeby analizować te zapisy, na ile są zgodne z konstytucją, czy na ile spełniają wymogi państwa prawa. To jest do analizy oczywiście. Mamy w klubie prawników, choćby mój kolega senator Marek Komorowski jest prawnikiem, doświadczonym prawnikiem, na pewno będzie pochylał się nad tym i będzie nam przedstawiał rekomendacje. Oczywiście my także będziemy swoich doradców, tych, z którymi rozmawiamy, mam także prawnika, który pracuje na rzecz biura, będziemy opinii zasięgać, ale to przed nami. No podejrzewam, że 30 dni, które ma Senat, no pan marszałek i większość senacka wykorzysta, ta totalna większość senacka wykorzysta, żeby pracować nad tą ustawą, więc czasu troszkę mamy.
Jak ocenia Polska 2050? Można liczyć na poparcie Andrzeja Dudy tej ustawy w obecnym kształcie?
To akurat jest problem Zjednoczonej Prawicy, że prezydent im się urwał i że teraz zaczyna chyba samodzielnie myśleć. I bardzo proszę, niech przekonują do ustawy, która, powtarzamy, nie jest zgodna z konstytucją.
Ale macie też senatorów, to może zgłaszajcie poprawki.
Senatora. Tak, tak, oczywiście, że będziemy zgłaszali poprawki. I to nie ulega wątpliwości, licząc na to, że będą wprowadzone. Natomiast to jest pytanie do Zjednoczonej Prawicy, jak sobie poradzi z własnym prezydentem, który mam nadzieję, że w tej chwili jednak...
Nam, że to jest prezydent Polski, a nie prezydent Zjednoczonej Prawicy.
Prezydent
Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski, prezydent Niemiec.
Tak, a pan jest senatorem.
Szacunek należy się niezależnie od tego, że prezydent kiedyś pijany chodził po zagranicznych wizytach, jeden z prezydentów, czy prezydent wchodził na krzesło z waszej formacji bodajże w Japonii, czy obrażał prezydenta Obamę.
No właśnie, właśnie pan senator.
Szacunek dla stanowiska przysługuje.
Senatorze, ja nie...
Nigdy nie odmawiałem prezydentowi Kwaśniewskiemu czy Komorowskiemu bycia, czy prezydentowi Wałęsie bycia prezydentem Polski. A pan odmawia prezydentowi Dudzie szacunku dla stanowiska.
A pan ma jednak faktycznie problem ze słuchem, bo ja nie powiedziałem, nie obraziłem prezydenta Dudy, w żadnym stopniu nie miałem takiego zamiaru. Nie odbieram mu prerogatyw do bycia prezydentem Polski. Mówię tylko o sytuacji, w której jest prezydentem wystawionym przez prawicę na prezydenta.
Każdy dotychczasowy, co oznacza, że był wystawiany oczywiście
że
przez jakieś polega,
jest z obozu obecnej Zjednoczonej Prawicy i stąd jest ta uwaga, że powinien tam szukać komunikacji związanej z ustawą reprezentowaną
ciekawe
przez...
Ciekawe podejście do funkcji prezydenta w Polsce.
Ja przepraszam, panie
konstytucja rektorze, odmawia, panie
gubię sens dyskusji w momencie...
Konstytucja odmawia prezydentowi prawa do działalności politycznej. W momencie, kiedy został Andrzej Duda prezydentem, przestał być członkiem partii, tak jak i wszyscy poprzedni prezydenci.
Gratuluję, że pan to wskazuje naprawdę poprawne, słuszne, zgodne z prawem słowa, natomiast mówię tylko o tym, że pan prezydent Duda przez większość okresu pokazywał zgodność głównie z jednym obozem rządzącym w parlamencie, bo o tym mówimy i teraz tej zgodności nie wykazuje, mówiąc o tym i wskazując na tym, ku zaskoczeniu pewnie wszystkich obserwatorów życia publicznego, że tej ustawy może nie poprzeć, bo nie było z nim również uzgodniane. I stąd mówię o tym, że to jest zaskakujące pewnie dla obozu Zjednoczonej Prawicy. A jak to będzie, to sam pan wspomniał o tym, że słyszał pan, że ktoś coś mówił na temat możliwości pana prezydenta. To tak, pan prezydent może nic z tą ustawą nie zrobić, może podpisać, może nie podpisać lub może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego i zobaczymy, jaką decyzję podejmie, ale jeszcze przed nami droga senacka i powrotu ustawy do Sejmu.
To skoro rozmawiamy o drodze senackiej, premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że obecny kształt ustawy o Sądzie Najwyższym daje szansę na szybką wypłatę funduszy z KPO i dlatego apeluję do Senatu o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Didier Reinders, o czym już mówiłem, też pozytywnie ocenia obecny projekt ustawy. Czy Polska 2050 ma jakieś przesłanki świadczące o tym, że jeżeli poprawki, które właśnie proponuje partia Szymona Hołowni, zostaną przyjęte do projektu tej ustawy, to wtedy fundusze z KPO będą odblokowane?
Dwie rzeczy. Przede wszystkim również kilka dni temu widzieliśmy na ekranie premiera Morawieckiego, który mówił, jeszcze raz to powtórzę, o tym, że niezależnie od losu tej ustawy i tak pieniądze są możliwe do uzyskania w trzecim, czwartym kwartale tego roku, czyli na koniec tego roku, dokładnie w okresie wyborczym, czy zaraz po nim. I to jest kluczowe, że to pokazuje, że niezależnie od decyzji te środki nie pojawią się wcześniej niż na koniec 2023 roku, co nie jest dla Polski dobrą wiadomością. Natomiast jeszcze raz tu znowu podkreślę, senator Polski 2050 będzie zgłaszał poprawki w Senacie. Zobaczymy, w jakim układzie wróci ustawa do Sejmu. Czy zostanie odrzucona przez Senat, czy przyjęta, czy z poprawkami. I tutaj nie będę za koleżanki i kolegów posłów z Polski 2050 w tej chwili już deklarował, w jaki sposób będą głosowali, bo to jest, jak pan zwrócił słusznie uwagę, zależne od tego, jakie poprawki przejdą i czy też te postulaty, które do tej ustawy zgłaszaliśmy, będą przyjęte.
To na koniec pytanie do przedstawiciela Zjednoczonej Prawicy, czy właśnie fundusze europejskie z KPO to teraz dla rządu być albo nie być, skoro jest taka presja na szybkie przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym?
Dla rządu Zjednoczonej Prawicy najważniejsze jest dobro Polaków. I wśród tych działań, które podejmowaliśmy w ostatnich dwóch, trzech latach, tych trudnych, kryzysowych, bo przecież koronawirus, potem wojna na Ukrainie, a najpierw przygotowanie do tej wojny ze strony Rosji i Białorusi poprzez atak choćby na polską granicę i manipulacje cenami gazu, to było najważniejsze, żeby przeciwdziałać skutkom tego, co działo się w tym okresie. I to się w dużej mierze udało, gdy porównuję rządy PO-PSL w kryzysie 2008 roku, no to wtedy pomocy nie było żadnej. Ani dla Polaków, ani dla przedsiębiorstw, ani dla samorządów, dla nikogo. Teraz znaleźliśmy środki na pomoc dla każdej z tych grup. Przede wszystkim dla Polaków, tych, których najbardziej pomoc była potrzebna, ale też dla przedsiębiorców, dla samorządów, niespotykane do tej pory w historii. Właściwie wy przez 8 lat tyle nie przeznaczyliście samorządom, co my przez rok środków. I to jest jakby najważniejsze. Ale oczywiście środki z KPO Polsce się należą.
To pytanie, jak istotne są te pieniądze dla Polski, skoro jest
panie redaktorze,
taki nawet apel właśnie premiera o to, żeby szybko przyjąć tę ustawę.
Istotniejsze są środki choćby na rolnictwo, bo one są zdecydowanie większe niż te w KPO. Istotniejsze są środki na programy regionalne, bo tam jest zdecydowanie więcej pieniędzy niż czy na inne programy centralne. Natomiast środki z KPO także są istotne, bo to są kolejne środki, które Polsce się należą.
35 miliardów euro.
Należy wykazać, że Polska spełniła wszystkie wymagania. Boję się, że Bruksela mimo spełnienia wszystkich wymagań będzie chciała wpłynąć na wynik wyborów w Polsce i tak zmanipulować ten wynik, żeby wygrała opcja przychylna większości brukselskiej w tej chwili. I tu jest dylemat Polski, ale tym bardziej trzeba wykazać ze strony Polski, że spełniliśmy wszystkie niezbędne kroki, które w tym kierunku zmierzają, żeby te środki uzyskać. Natomiast nie gloryfikujmy, że te środki rozwiążą wszystkie problemy. Tak jak mówiłem, zdecydowana część, i ja powtarzam to, przeznaczona jest na... To są pożyczki, to nie są środki dotacyjne. No a jednocześnie trzeba pamiętać,
to
że środki, jeśli, dokładnie, a jeśli środki, ja mówię o źródle pochodzenia tych środków, to są środki pożyczone, które Polska i Unia Europejska będzie musiała zwrócić. Natomiast jeśli chodzi o skutki wprowadzenia tych środków do Polski, no to trzeba zdawać sobie sprawę, że każdy dopływ pieniędzy powoduje też inflację w jakimś stopniu, więc trzeba...
Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że to wpłynęłoby na umocnienie polskiej waluty, bo w końcu za euro trzeba kupić złotówki.
No tak, ale trzeba, jak do tej pory jakiekolwiek środki wpłynęły, najbliższa mi jest dziedzina rolnictwa. Jak wpływały środki na pomoc, to od razu maszyny rolnicze, traktory szły ceny do góry. No tak jakoś ten rynek dziwnie działa, że nie spadały ceny maszyn rolniczych, tylko rosły.
Będziemy dalej obserwować losy ustawy o Sądzie Najwyższym, a teraz zmieniamy temat.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W środę w Lwowie spotkali się przywódcy państw Trójkąta Lubelskiego. Andrzej Duda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Andrzej Duda zadeklarował, że Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard w ramach międzynarodowej koalicji. Na to muszą zgodzić się Niemcy. Czy spodziewacie się, panowie, że taka zgoda będzie wkrótce?
Na Niemców bym nie liczył. Mój tata był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Przez całe swoje życie powtarzał, że Polska ma dwóch wrogów, Niemców i Rosję, i to się nigdy nie zmieni. No niestety chyba miał rację. Zachowanie państw Europy poza Wielką Brytanią w stosunku do Ukrainy, gdyby nie Polska i Europa Środkowa tak naprawdę, to te dawne państwa postkomunistyczne, to pomoc nie ruszyłaby dla Ukrainy i Ukraina pewnie już Putin byłby pod polską granicą, albo może i w Polsce, na terenie Polski toczyłaby się wojna. Więc musimy sobie z tego zdawać sprawę, że tak to niestety działa i takie są fakty.
Jednak bardzo dużą rolę...
Wielka Brytania już zadeklarowała przekazanie wprawdzie nie Leopardów, tylko swoich czołgów, no, pomoc Stanów Zjednoczonych na te dwa państwa kolejności właściwej. Najpierw Stany Zjednoczone, potem Wielka Brytania, potem Polska. Mówię pod względem skali pomocy w stosunku do potencjału. To pewnie my jesteśmy na pierwszym miejscu, ale pod względem możliwości pomocowych to te państwa pomogły od początku praktycznie Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o Francję, Niemcy i resztę Europy Zachodniej, no niestety jest to bardzo ostrożne, delikatnie mówiąc, zachowanie, a tak naprawdę było to na początku wyczekiwanie, że Ukraina szybko upadnie i nie ma co się w to mieszać, a teraz nadal jest to zachowanie podobne, więc nie spodziewałbym się szybkich decyzji. Podała się do dymisji bodajże dzisiaj minister obrony Niemiec, więc pewnie te decyzje będą jednak trwały.
Jednak po negocjacjach Joe Bidena z Olafem Scholzem, to zauważyliśmy, baterie niemieckie Patriot trafią na Ukrainę. Może jesteśmy świadkami zmiany nastawienia Niemców do konfliktu na Ukrainie?
Myślę, że nie, jeśli bodajże Scholz ostatnio powoływał się nawet na Polaka spotykanego na ulicy, który powiedział mu, żeby jednak tej pomocy, takiej jakiej Polska oczekuje, nie udzielać, to by świadczyło o tym, że Niemcy nie zmieniają zdania. Zresztą ja to pewnie nawet jako człowiek, który zna mapę Europy i zna historię Europy. Nigdy nie było okresu, w której Polska mogłaby czuć się bezpieczna, jeśli nie była silna. Zawsze mieliśmy zagrożenie z tych dwóch stron, bo taki jest układ geopolityczny. Natomiast no, Niemcy pod naciskiem Amerykanów oczywiście mogą zmieniać w pewnych aspektach zdanie, ale nie myślę, żeby to była zmiana radykalna samego nastawienia.
Według niemieckiego resortu obrony Niemcy są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wartość przekazywanego sprzętu wojskowego na Ukrainę.
No jakoś Ukraińcy tego nie zauważyli.
Bo ja myślę, że pan redaktor, panie senatorze, odniósł się do konkretnych kwot. Natomiast ja bym zaczął od tego, że nie budujmy sobie wrogów tam, gdzie ich nie ma.
Polska nie, ja mówię o wrogości.
Nie, no, przed chwilą jasno pan powiedział, że Polska ma dwóch wrogów.
Nie, to mój tata mówił w czasach minionych.
I powiedział pan, że to się nie zmieniło. No, tak. Można sobie to nagranie będzie otworzyć i powtórzyć. Natomiast zmierzam do czego? Polska jest w NATO razem z takimi krajami jak Stany Zjednoczone i także Niemcy, Wielka Brytania, i to oznacza, że określone decyzje są decyzjami wspólnymi całego sojuszu, który patrzy na to, jak zapewnić również obronność tym krajom, które w sojuszu NATO są. Wszyscy doskonale wiedzą, że powstrzymanie agresora w Ukrainie jest w interesie nas wszystkich i faktycznie Polska jest jednym z tych, dla których bardzo mocno na tym zależy, bo jesteśmy naprawdę w pobliżu i sąsiadujemy z krajem już dotkniętym, krajami tak naprawdę, bo i Białorusią dotkniętymi wojną, i to wsparcie udzielane Ukrainie zarówno przez nas, Amerykanów, czy przez Niemców jest niezbędne w każdej możliwej postaci, która jednak patrzymy, tak samo jak pozostałe kraje unijne, żeby nie przekroczyć tego Rubikonu, który spowoduje agresję bezpośrednią Rosji na nas. I chyba to trochę jest zrozumiałe, że jednak tak jak my się o to obawiamy, tak i pozostałe kraje również analizują sytuację wewnętrzną i poziom bezpieczeństwa własnych krajów. Niemniej mamy wspólny interes związany z powstrzymaniem agresora. I teraz to jest kwestia już oczywiście szczegółów, jakie uzbrojenie, jaka pomoc idzie na Ukrainę. Bardzo ważne jest to, że ta pomoc nadal idzie, co zresztą widać w ciągu tego roku po efektach możliwości obronnych i ofensywnych samej Ukrainy. I tutaj trzeba podkreślić, że faktycznie Ukraińcy pokazują, że stawili czoła potężnemu agresorowi. I to jest ważne, żeby teraz jednak łączyć siły w tej pomocy. Jeszcze raz powtórzę, nie szukając z drugiej flanki czy skądś potencjalnych wrogów, bo póki co jako sojusz i te wszystkie kraje wroga mamy po jednej stronie.
A czy mogliśmy oczekiwać, że zaangażowanie Niemców, nawet to dyplomatyczne w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, mogło być większe?
Oczywiście. Znaczy, tu mamy tą zgodność, że mamy prawo oczekiwać, że silne gospodarczo i militarnie kraje mocniej się zaangażują po tej stronie. Niemcy się przecież przyznały już do błędu, ale nie chcę stawać się adwokatem strony niemieckiej. Nawet jeżeli wcześniej to wsparcie było mniejsze, a teraz, jak pan redaktor podkreślił, liczbowo już jest na drugim miejscu, to znaczy, że ten kierunek
niemieckiego rządu.
Kierunek tego wsparcia, co słyszałem, to oni policzyli nie wsparcie militarne, tylko wsparcie w ogóle. A więc i to, które trafiało jako pomoc.
No dobrze, to niech będą nawet piąte, szóste. Niemniej jednak to wsparcie jest. Mamy prawo oczekiwać większego i tego także oczekujmy. Dajemy jako Polska z siebie naprawdę potężny wysiłek i finansowy, ale i też obywatele nasi, którzy goszczą Ukraińców u siebie. To jest naprawdę historyczna pomoc i historyczny moment, który przewraca w ogóle tą całą formację społecznych stosunków międzynarodowych na arenie europejskiej. I to po tej wojnie będzie skutkowało w relacjach między nami a Ukrainą, a zatem też patrzmy, jak to będzie skutkowało na relacje między nami a Niemcami, Wielką Brytanią, Francją. No nie możemy w kółko ich krytykować, że robią mało, bo jednak też określoną pomoc udzielają.
A spodziewa się pan szybkiej zgody na przekazanie czołgów Leopard ze strony Niemiec?
To jest pytanie do czynników rządowych, na ile mają taką wiedzę dyplomatyczną bliżej. Wydaje się, że ta decyzja musi zapaść szybko, ponieważ sytuacja na froncie jasno pokazuje w Ukrainie, że te decyzje muszą zapadać szybko, bo jest moment przełomowy. I o tym mówi cały świat, że to jest ostatni moment, w którym należałoby podjąć szybką decyzję o przekazaniu kolejnego ciężkiego sprzętu Ukraińcom.
Tymczasem najnowocześniejsze czołgi Abrams będą stacjonować także w województwie podlaskim. Rozpoczęło się formowanie pierwszej dywizji piechoty Legionów. Jednostki będą m.in. w Łomży, Grajewie, Kolnie czy Siemiatyczach. Utworzenie nowej dywizji w naszym regionie to dobry krok polskiego rządu?
Znaczy, przede wszystkim zacząłbym od tego. Mamy jakąś taką potworną manię opowiadania o tworzeniu nowych jednostek. Pytanie jest, czy to oznacza ilość, zwiększona ilość żołnierzy i sprzętu? Nie, to jest bardzo często zwykłe przeformowanie istniejących już jednostek. I tak, panie senatorze, bo jak pozwolicie państwo, akurat przed spotkaniem jeszcze skonfrontowałem to z generałem Różańskim. Mamy jednak sytuację taką. Ta opowieść o wycofywaniu jednostek wojskowych z granicy wschodniej. Tak notabene byłem o tyle zaskoczony, bo jakoś byłem zaangażowany mocno w utworzenie 18. Pułku, Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. To była jedna z nowych, dobrze funkcjonujących zawodowych jednostek. Ale warto zwrócić uwagę na to, że jak się mówi o poprzedniej ekipie, ile wojska wycofała, to główne kierunki rozwoju sił zbrojnych RP zatwierdził jako zwierzchnik sił zbrojnych świętej pamięci prezydent Kaczyński, razem z szefem BBN-u, świętej pamięci ministrem Szczygło. W 2016 roku mocno zaawansowane postępowanie związane z takimi programami modernizacyjnymi wojska jak śmigłowce wielozadaniowe, systemy załogowe, program obrony powietrza Wisła, NAREW, programy morskie Orka, indywidualnego wyposażenia żołnierzy Tytan, programu zarządzania polem walki itd. wstrzymał decyzją numer 205 łamane przez MON z 24 czerwca 2016 roku minister Macierewicz. Więc tutaj nie ma co szukać nagle poziomu decyzji o zmniejszaniu. Natomiast co mamy w tej chwili? W tej chwili to, co jest ważne. Precyzując, zlikwidowano dowództwo pierwszej dywizji zmechanizowanej, a nie jej brygady. One dalej funkcjonowały. Pułk w Suwałkach przeformowano w dywizjon, co oznaczało, że dalej ilość żołnierzy została to sama. Sformowano w Lublinie dowództwo brygady litewsko-polsko-ukraińskiej. Warto zwrócić uwagę...
Tutaj wracamy do historii. Jedna sama pierwsza dywizja piechoty Legionów potrzebna jest w naszym regionie?
Nie, no to zwróćmy uwagę na to, że minister Błaszczak powiedział społeczeństwu o utworzeniu nowych jednostek, a pytanie jest nasze takie.
Samorządowcy więcej... też mówią o przekazywaniu gruntów już pod jednostki wojskowe.
Oczywiście, przekazanie gruntów, przekazanie miejsc to jest najbardziej, tylko chodzi o to, że z tej całości specyfika wojska jest na tyle skomplikowana, że ogłaszanie dowództw, przekazywanie dywizji, dywizjonów i tak dalej, i nie powoduje, że tego wojska mamy więcej, tylko że się przesuwają ciężary dowódz i najczęściej psując dobrze funkcjonujące jednostki. I naprawdę jestem w stanie też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób to zostało
zrobione. Mamy bardzo ograniczony czas naszej audycji, a jeszcze chciałbym, żeby senator Jacek Bogucki się odniósł do tego, co pan mówi. Krótko mówiąc, jak pan ocenia dywizję, powołanie pierwszej dywizji piechoty Legionów, która ma działać na terenie województwa podlaskiego? Czy według tego, co pan mówi, jest to działanie tylko propagandowe? To dobrze rozumiem, że to chciałby pan powiedzieć?
Tak jest.
To nie powoduje ilości czołgów, ilości wojska, większej ilości na terenie wschodnim. Poza wojskami obrony terytorialnej i ilością tu przyjmowanych żołnierzy nie ma wcale więcej. To jest naprawdę takie przerzucanie dowództw.
Czy pan przewodniczący był w wojsku?
Senator Jacek Bogucki.
Ależ dlatego mówię, panie senatorze, ja wiedziałem, że pan oczywiście z tym wyjedzie, tylko warto zwrócić uwagę, że dlatego z tym pytaniem opieram się na słowach generała Mirosława Różańskiego, który analizę tej sytuacji na wschodzie dokonał.
To już analizę mamy za sobą. Senator Jacek Bogucki. Analiza, minuta podsumowania.
Analiza jest bardzo prosta. Ja byłem w wojsku, jeszcze pamiętam. Dywizja to są 3 brygady, brygada to są 3 pułki. Taki jest standardowy podział w wojskach, więc 9-krotnie mniej mamy w Białymstoku niż ma być w naszym województwie. To wyście zlikwidowali jednostki w Czerwonym Boże, jednostki wszystkie właściwie na terenie województwa podlaskiego, ale co jeszcze gorsze, zlikwidowano jednostki na terenie Warmii i Mazurach, gdzie ich było zdecydowanie więcej. I przesunęliście za Wisłę całe Wojsko Polskie. Mówię przesunęliście nie jako Szymon Hołownia, tylko jako poprzednie ugrupowanie pana wojewody ówczesnego. Natomiast dywizja to będą 3 brygady, 9 pułków i tak dalej, ileś kompanii, znów razy trzy możemy dojść do poziomu tych tysięcy żołnierzy, którzy składają się na dywizję. I to jest plan docelowy. Trzeba pamiętać, że powstały w międzyczasie Wojska Obrony Terytorialnej, które rozwinęły się kolejne formacje na naszym terenie. W końcu polska granica od wschodu zaczyna być broniona. Ja nie wiem, co mieli na myśli twórcy i nie zwalajcie tu winy na osoby nieżyjące, które nie mogą się bronić.
Podpisały dokumenty.
Bo to wyście rządzili, wyście podejmowali decyzje.
Sięgamy do historii, mamy...
Więc tak jak powiedziałem, jest to bardzo dobra decyzja. Nasze województwo i nasz region uzyska możliwość obrony. Dywizja to jest potężna jednostka. To nie jest pułk, to jest 9 pułków.
I oby dywizja nigdy nie musiała interweniować i mogła się skupić wyłącznie na ćwiczeniach. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki.
Dziękuję.
I był z nami także wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymon Hołowni, radny podlaskiego sejmiku Maciej Żywno.
Dziękuję bardzo.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.